środku dnia.
A zapraszamy jak zwykle o tej porze Państwa do tego, by porozmawiać na jeden z tematów, który jest dla nas tematem bardzo ważnym. Powiedziałbym nawet, że takim, który decyduje o tym, co się wokół nas dzieje, ale także z nami. I co możemy zrobić, a czego nie. Skąd czerpać informacje? Jak je odbierać i jak później kreować swoje postępowanie na podstawie tego, czego się dowiadujemy? To dzisiaj jest sprawa niezwykle ważna. A więc skąd zbierać informacje o świecie, o tym, co nas otacza i przede wszystkim, co się wokół nas dzieje? Czego, gdzie, jak słuchać, oglądać, czytać, co jest ważne, a co zupełnie nie. Z Marią Wiernikowską, dokumentalistką TVP, rozmawiał o tym nasz reporter Rafał Muniak.
Mam poczucie takiego straszliwego rozproszenia, jeśli chodzi o źródła, które jest w dziennikarstwie dla mnie bardzo dotkliwe, dlatego że jakby nie mamy takiej wspólnotowości, którą dawała jedna telewizja, czy kilka kanałów, ale telewizji, czy radia jakieś, czy tytuły gazety, prawda? Wiedzieliśmy, co jest na pierwszej stronie, to jest najważniejsze. W tej chwili wszystko jest rozproszone, ani ja nie wiem, ani boję się, widz nie wie, co jest najważniejsze, co mu akurat zostanie wciśnięte.
No i właśnie dlatego łatwo jest wcisnąć to, co się chce wcisnąć komuś. Także odbiorcy są rozproszeni, mówi Maria Wiernikowska, a to wpływa z kolei na osłabienie umiejętności dyskutowania, ale także na oddzielanie ziarna od plew. A o wiele łatwiej zrobić to w spotkaniach i nawet zażartych, nawet sporach na żywo, w rzeczywistym świecie, tu i teraz.
Gdzieś tam się rozlecieliśmy po domach, oglądamy YouTube'a, czy spotykamy się w internecie. Ja to próbuję bojkotować, buntować się, próbuję wychodzić na spotkania i z mizernym skutkiem, dlatego że coraz mniej jest takich miejsc, gdzie ludzie mogą się spotkać, pokłócić, poklepać po plecach, cokolwiek, ale jeszcze po ludzku.
Bo jak mówi na przykład Maria Wiernikowska, takie pozorne spotkanie się, albo spotkanie się niby to realne, natomiast w świecie niematerialnym, czyli gdzieś w sieci, daje takie złudne poczucie tego, że coś zrobiliśmy, bo uczestniczyliśmy w jakiejś rozmowie, czegoś wysłuchaliśmy, no i jesteśmy zadowoleni, że myślimy podobnie, pospierać się za bardzo nie można, no bo jak tu się spierać i kłócić, skoro jesteśmy daleko od siebie i nie zawsze da się prowadzić dyskusję przez internet. No tak, a być tu i teraz, to podobnie, proszę Państwa, jak my spotykamy się przecież w tych audycjach, może nie oko w oko, nie twarzą w twarz, ale podobnie jak mówiła Maria Wiernikowska, po ludzku, czyli rozmawiamy, czyli i Państwo, i my, można nie tylko rozmawiać, ale dyskutować, a nawet wspierać się jak najbardziej. Pytam więc dzisiaj, czy widzą Państwo niebezpieczeństwo dezinformacji dotyczącej rozmaitych działań i różnych dziedzin życia, bo na jednej nie musimy się absolutnie skupić. Czy Państwa zdaniem udaje się Państwu wyłapywać to, co niekoniecznie jest prawdziwe, a powszechnie dociera do odbiorców? Czy w ogóle zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielki jest zalew takich specjalnie przygotowanych i podawanych nam informacji? Od reklam przez politykę, a nawet po politykę. I tę lokalną, i tę większą politykę. Zapraszam do rozmowy 61 865 4654. Pierwsze dwa telefony odebrane. Halo, halo, dzień dobry.
Halo, halo, witam serdecznie.
Witam.
Dzień dobry, witam.
Witam pana Tadeusza i pana Andrzeja. Zapraszam.
No, kto pierwszy?
A kto pierwszy, ten lepszy.
No, ustąpię panu Andrzejowi.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
No więc tak, jest kwestia, czy ta informacja, bądź też dezinformacja jest w sprawach istotnych, czy nieistotnych. No bo jeżeli, powiedzmy, jest kwestia tych reklam, które tam zalewają telewizję, radio i tam różne czasopisma, tak? No, dla mnie to jest kwestia no nieistotna, bo ja i tak wybiorę ten produkt, który mam sprawdzony, o którym wiem, no, że tak powiem, no, z własnego doświadczenia, czy jest dobry, czy niedobry.
To, bo pan się kieruje doświadczeniem i własną wiedzą, ale jeżeli do kogoś dociera ta informacja i on ocenia na podstawie reklamy li tylko, to może źle wybrać.
No to wybierze raz źle i potem i nic się wielkiego nie stanie. No, ale natomiast jeżeli chodzi o kwestie takie, jak teraz ostatnio, co było rok temu czy dwa, kwestia tych szczepień przeciwko COVID, tak? No to się pojawiało mnóstwo informacji i dezinformacji na temat skuteczności tych szczepionek. Mało tego, no, były kwestie takie, niektórzy głosili teorię, że te szczepionki są szkodliwe, że tego, no i to już jest niebezpieczne, bo część ludzi być może się nie zaszczepiła i ucierpiała z tego powodu, prawda, wierząc w to, że są nieskuteczne. No, w moim przypadku akurat były skuteczne.
No właśnie, w pana przypadku były skuteczne. Pewnie można znaleźć inne przypadki, ale...
Ale no jest kwestia taka, jeżeli...
A była debata.
Jeżeli osoba, no powiedzmy, na Facebooku czy gdzieś się wypowiada, a nie jest tam jakimś wirusologiem, czyli tylko dajmy na to, no nie wiem, polonistą, tak? No to mam podstawy twierdzić, że ona raczej się nie zna na tym, no i podaje jakieś
to
tam
wpadam
swoje,
w słowo.
Swoje poglądy.
Dobrze, 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 jak najbardziej. Ma pan rację, że pewne, pewne umiejętności, pewna wiedza, pewne stanowiska predysponują nas do tego, żeby mieć jakby mocniejsze zdanie. Ale kiedy mówimy o informacji i o dezinformacji, co będzie najważniejsze? Weryfikacja faktów. I chyba to jest najważniejsze.
No więc właśnie o to chodzi. No, ale
opinia? Czy fakty?
Te informacje, nie no, fakty są najważniejsze, no bo z faktami, jak to się mówi, nie dyskutuje się, prawda?
Chyba, że w pewnym specjalnym trybie, to jak fakty się nie zgadzają z teorią, to tym gorzej dla faktów.
Powiem tak, że każdą prawdę można podać w przeróżny sposób. No,
jak dojść do tej właściwej? Oto jest pytanie.
No i to nie jest proste, bo to zależy od odbiorcy tej informacji, bądź też dezinformacji. Bo przeważnie jest tak, że ludzie wierzą w to, w co chcą wierzyć, prawda?
A to bardzo słuszne stwierdzenie.
I słyszą to, co chcą usłyszeć. A jeżeli coś im nie pasuje, no to po prostu jak gdyby przechodzą mimo tego, prawda? No tak to wygląda. Ja po prostu opieram się na swojej wiedzy, takiej czy innej i jakiemuś tam doświadczeniu i po prostu staram się jakoś logicznie to rozbijać, że tak powiem w cudzysłowie, prawda?
Pan Andrzej, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Cześć. Do widzenia. 618-654-654. Jak odsiać ziarno od plew, plewy od ziarna, jak wybrać to, co jest obiektywnie... prawdziwe. Prawdziwe to prawdziwe, prawda? Dlaczego mimo być obiektywnie prawdziwe, prawda? Jest jedna. I jak dojść do tej właściwej, czyli do tej rzeczywistej, czyli do tej, która ma pokrycie w rzeczywistości, w faktach, które da się udowodnić, sprawdzić, a zalew informacji jest przeogromny. Panie Tadeuszu, zapraszam do rozmowy. Pan Piotr.
Witam.
Pan Piotr już się przygotowuje.
Witam serdecznie. No powiem tak, wszyscy z reguły się tłumaczą, takie mamy czasy. Zawsze pytam, a kto te czasy tworzy? My je tworzymy. Jeśli godzimy się na kłamstwo, godzimy się na oszustwo, sami nie chcemy być okłamywani, oszukiwani, a wobec innych robimy tak. I powiem teraz tak, są na przykład różnego rodzaju reklamy. Bierze w nich udział pan Janusz Weiss, pan Piotr Rączewski, świętej pamięci Piotr Machalica. No i się okazuje, że no robią nas w bambuko. Ja jestem skromnym człowiekiem, ale staram się nie kłamać, nie oszukiwać i zanim przystąpiłbym czy wziąłbym udział w takiej reklamie, no to sprawdziłbym to naprawdę dokładnie, bo ja zrobiony, że tak powiem, w konia, przez tych ludzi, którzy firmują to swoim imieniem, nazwiskiem, no mam pretensje do tych ludzi. Bo
jest
oni
jeszcze taka...
świadomie biorą w tym udział.
Jest jeszcze taka możliwość, panie Tadeuszu, że ktoś przedstawił im takie informacje, takie twierdzenia,
ale...
że oni święcie uwierzyli w to, że nie dość, że zarobią,
pan,
to będą promować to, co jest dobre.
Ich wiara mnie nie interesuje. Interesuje mnie rzeczywistość. Mam pretensje do Radia Poznań, bo słyszę na przykład, że Moskwa zaatakowała, w radiu się o tym mówi. Nie Moskwa, bo żadna Buda jeszcze nikogo nie pogryzła, tylko pies, który w niej siedzi, czyli Putin. I należy mówić z imienia i nazwiska. Nie, że urząd, tylko dany urzędnik z imienia i nazwiska. Nie, że włodarz, tylko prezydent z imienia i nazwiska, burmistrz z imienia i nazwiska. I będziemy mieli jasność sytuacji. Jeżeli ja to przetrawię, bo no, mamy obowiązek logicznego myślenia i przetrawienia pewnych informacji. Jeżeli na przykład słyszę z mojego ulubionego radia takie informacje, Nie godzę się na nie. Jeżeli na przykład słyszę ostatnio, że w Lesznie jednostki niesamorządowe czy niepubliczne oszukały na 4 miliony, bo kupowały przedszkola golarki, bo jeszcze jakieś alby komunijne i tak dalej. I prezydent Leszna mówi, że to taka drobna nieścisłość, że to może ten... No jak? To przecież jest normalne oszustwo, złodziejstwo i on w taki sposób komentuje, to tak robi wrażenie, jakby był adwokatem czy rzecznikiem prasowym tych ludzi, którzy kłamią.
Ale wychwytuje pan to, tak, analizuje i ocenia według tego, co pana zdaniem jest rzeczywistością.
Dokładnie, bo ja używam mózgu do myślenia, do zastanawiania się, zresztą mam czas w czasie jazdy myśleć o tym czy o tamtym, bo pewne czynności, no nie, że wykonuję mechanicznie, ale po prostu nie zajmują mi całego mózgu, tylko
proszę
powiedzmy
jedną uważać na drogę, szczególnie ale, w tej pogodzie, panie Tadeuszu.
Ale powiem tak, czasami zdarza, jeszcze jedno zdanie. Czasami się zdarza i ubolewam nad tym faktem, że na przykład redaktor, nie pomijając imię i nazwisko, z tej audycji akurat występuje jako rzecznik prasowy, że próbuje tłumaczyć. Nie, powinien być obiektywny. Audycja jest tego typu, że to słuchacze mają się wypowiedzieć i ci, których to dotyczy, jakieś tam pretensje, to mogliby, kurczę, no... Rzeczywiście, z punktu widzenia zwykłego obywatela wygląda to tak, a z punktu widzenia urzędu, który sprawuje dany urzędnik, wygląda to inaczej. Ale ten urzędnik ma służyć obywatelowi, więc niech tak robi, żeby to wszystko grało i funkcjonowało, żebyśmy nie musieli mówić, że to są takie czasy.
Pan Tadeusz, z punktu widzenia słuchacza.
Wychowanie. I jeszcze tylko dokończę myśl zeszłego tygodnia. Dwie dziewczynki nabroiły coś tam w szkole. Ilu psychologów, policjantów, rzeczników prasowych zaangażowanych nie mogą sobie poradzić z dwoma dziewczynkami. O czym to świadczy? Te ich studia...
Panie Tadeuszu, ale to już troszeczkę odchodzimy.
No tak, ale też jakieś tam problemy, jakieś kłamstwa, jakieś tam zawirowania. Mówmy prawdę i oczekujmy od innych prawdy i będzie naprawdę
kawa na ławę. Pan Tadeusz apeluje. Kłaniam się. Do usłyszenia. Panie Piotrze, teraz dla pana czas.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dwie rzeczy poprzednikowi tłumaczę. Dużo ważnych rzeczy poruszył, także już mnóstwo tematów dzisiaj wyczerpał na samym starcie. A
no
o tym mówieniu
pan Tadeusz,
prawdy,
intensywnie.
No wiadomo, oczywiście. Ale to jest tak rzeczywiście, że są takie półprawdy w mediach. W internetach szczególnie to widać, nie? Typu jakiś portal miasta podaje, że pociąg potrącił kobietę, tak? Wyskoczył z szyn, skręcił w prawo na ulicę tam Wolską albo Piękną i potrącił kobietę, tak? Jest bardzo dużo takich półkłamstewek, tak?
Czyli niby prawda,
gdzie prawda,
ale niby
powinna
prawda
brzmieć, kobieta weszła pod pociąg, tak?
I wówczas pociąg potrącił tę panią, ale...
Tak jest. I tutaj się robi czarodzieja z pociągu albo winnego wszystkiego i tak dalej, nie? No podobnie jest z kierowcami, także... To są takie półkłamstewka, bo jeżeli one będą ostre, to będą raziły, a jeżeli będą takie pół... no to lud to łyknie i dlatego są takie serwowane.
Czyli można w sposób taki łagodny i delikatny rozmyć to, co jest clue.
Można, tak, bo ostatecznie w ostatecznym rozrachunku to jest kłamstewko. Dwie rzeczy tutaj jeszcze poprzednikowi, bo się tak rozgadał, wytłumaczę, jeśli chodzi o reklamy. To, co jest intensywnie reklamowane, zazwyczaj coś tam się stało. Coś tam się stało z jakością tego towaru, coś jest nie tak, nie schodzi i dlatego to panu Tadeuszowi tłumaczę. Jeśli coś jest mocno reklamowane, to powinniśmy to omijać i po kłopocie.
A dlaczego? Ponieważ jak głosi jedna z teorii, jeżeli coś się nie sprzedaje, to musi być mocno reklamowane, tak?
Dokładnie. Jeżeli produkt jest dobry, to poczta pantoflowa wystarczy za reklama i już sam się sprzedaje. Także to jest bardzo ważna kwestia. A propos tutaj dziennikarstwa też, na które pan Tadeusz zwrócił uwagę. Panie Tadeuszu, jeśli pan słyszy, tłumaczę. Dziennikarz Radia Publicznego na antenie nie może być do końca obiektywny, bo po prostu wyleci z pracy. I to jest nic prostszego. Swoje zdanie może mieć poza anteną, a tutaj musi iść jednak po linii jakiejś rządowej, bo pracuje w Radiu Publicznym. I to wszystko.
To ja votum separatum wobec tego ostatniego pana głosu, bo... bo nie chcę mówić, że trzeba po jakiejś linii. Dziękuję panu serdecznie.
Wszystkiego dobrego.
Panie Krzysztofie, wszystkiego dobrego. Za chwileczkę pan Krzysztof, ale jeszcze wcześniej pani Maria Wiernikowska, króciuteńko. Vlogi, podcasty, coraz więcej uznanych autorów publikuje w internecie informacje, analizy, no, tak zwaną wiedzę, podając do wiadomości pewne rzeczy widzowi, słuchaczowi wprost, bez pośredników, bez narażania tego swojego przekazu, to troszeczkę wobec tych wycieczek, które czynił przed chwileczką pan, na doklejanie na przykład w gazecie przez redakcję komentarzy, czy też bez zagrożenia, że umieszczona zostanie taka wypowiedź w odpowiednim kontekście, a więc bez czegoś, co ograniczałoby albo mogłoby zmieniać wymowę prezentowanych przez twórcę, autora treści. A więc taki przekaz wprost, niezależny, podcasty, poza mainstreamowy. Maria Wiernikowska, dokumentalistka Telewizji Polskiej.
Miałam takie w pociągu, teraz jadąc tutaj z Warszawy. Student medycyny słuchał podcastu o historii. Człowiekowi się poszerzają horyzonty. Powiedział mi, że on nie ma siły czytać, bo czyta ciągle medyczne książki, ale tak dużo dowiaduje się, jadąc chociażby tym pociągiem. I pomyślałam jednocześnie, że człowiek, który gada w tym podcaście, nie wiem, dziennikarz, historyk, komentator, też ma daną szansę, której prawdopodobnie by nie miał, gdyby musiał ten sam swój tekst pisać, zredagować, wysłać, poprosić o publikację za darmo lub za pieniądze, nie wiadomo, i potem jeszcze martwić się, jak to będzie dystrybuowane. A tak to wszystko jest. Już jest w tym internecie, więc nie płaczmy tak strasznie na tym, że ginie słowo pisane.
Nie wszystko musi być, jak mówi Maria Wiernikowska, napisane. Pewne rzeczy można obejrzeć, pewne rzeczy wysłuchać. U źródeł nawet. Pytanie tylko o to, jak z tego zalewu wszystkich informacji, które się pojawiają i w mainstreamie, i poza mainstreamem, wybrać to, co naszym zdaniem, no bo i tak ostateczna ocena do nas należy, co naszym zdaniem jest obiektywne, jest najbliższe prawdy. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Panie Macieju, witam serdecznie. 34 prawie minuty po godzinie 12:00 Radio Poznań, audycja w środku dnia.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tylko tej prawdy na świecie nie ma i trudno ją znaleźć, to jest raz.
Jak nie ma, to jej się nie znajdzie. To jak trudno znaleźć, to znaczy, że chyba jest gdzieś.
Jednak gdzieś jest, tak, zgadza się. No, świat jest przeciągnięty kłamstwem, oszustwem, wszystkimi najgorszymi rzeczami.
I to jest konstatacja. A jak dojść do tego, jak oddzielić ziarno od plew?
No to przede wszystkim niezależni dziennikarze, niezależni lekarze, którzy mówią prawdę. Oczywiście są uciszani, ich filmiki są usuwane bądź blokowane. No, tak jak niedawno konto Donalda Trumpa zostało usunięte, bo no właśnie, komuś zależało na tym, żeby nie poznać prawdy. Żeby ludzie nie poznali prawdy.
Czy to znaczy, że właściwie tak to pan powiedział niemalże wprost, że prawdzie znacznie trudniej się przebić, tak? Niż no, innym różnym informacjom, takie oczywiście, nazwijmy eufemistycznie.
Oczywiście. Na przykład taki Max Kolonko dużo mówi prawdy, ujawnia rzeczy. Taki na przykład prezydent Siemianowicz-Śląskich, Janusz Piech. Kiedyś się z niego śmiali, właśnie inni prezydenci, jak tam spotykał się na różnych konferencjach, a teraz mu przyznają prawdę i chylą czoła. Co mówił na temat szczepionek, co mówił na temat lockdownów. Teraz ostatnio podjął też temat tych tabletek z jodkiem potasu, że one są wręcz nielegalne. Szkodliwe będą dla zdrowia, dla dzieci.
Czyli pan...
Bez certyfikatu.
Pan szuka informacji, jak rozumiem, korzystając z internetu.
Oczywiście, na YouTubie tam.
I teraz ja już się zgubiłem, bo nie wiem, czy to pan Krzysztof, czy to pan Maciej mówi.
Krzysztof.
Panie Krzysztofie, dobrze. Czyli szukać i szukać, raz jeszcze pan Krzysztof apeluje.
Prawda to jest tylko w Biblii. I jeżeli sam Gandhi powiedział, że gdyby ludzie trzymali tego, co mówi i co Jezus powiedział w kazaniu na górze, świat by był inny. Ten świat się stacza, on jest po prostu przeznaczony na zagładę. No i na innej perspektywy nie ma, bo sama Biblia o tym mówi.
Pan Krzysztof, dziękuję serdecznie, ale z uśmiechem, jak słyszę na końcu, i bardzo się cieszę z tego powodu. Panie Macieju, zapraszam.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tutaj mały cytat może, prosto z internetu, bo nie pamiętałem dokładnie. Zaszczepieni przeciwko COVID-19 nie będą zarażali, bo nie będą zakażeni. Kto to powiedział? Kto powiedział konsultant główny medyczny polski, profesor Horban, celebryta tak naprawdę, nie wiem, kto mu dał ten tytuł. No oczywiście, jak chyba wszyscy wiemy, to jest bzdura. Było to w telewizji wiele razy podawane i jest to nieprawda, to co pan powiedział. Druga sprawa, Radio Poznań, pan Sławomir Bajew kilka razy mnie doprowadza do szału. Wspomniał, jak to my marnujemy jedzenie, Polacy. Jakieś tam dane podał. Mhm. Ja sobie pozwoliłem kiedyś policzyć to. Wie pan co, wychodzi mi, że dzień w dzień, 365 dni w roku, każda osoba, licząc niemowlaka oraz człowieka starego, marnuje 380 gramów jedzenia dziennie. Policzyłem sobie, mam czteroosobowa rodzina, czyli ponad tak 1,5 kilograma wyrzuca codziennie przez 365 dni w roku i stwierdziłem, coś jest nie tak.
No, tak.
Zapytałem, zrobiłem małą ankietę.
Bardzo się cieszę, że pan drąży.
Ja drążę, właśnie. I wszyscy robili duże oczy. Jak tyle jedzenia można marnować? To jest niemożliwe. Czyli ktoś, kto rozpowszechnia te informacje, trafiały do radia, niestety nie zostały zweryfikowane, po prostu kłamie.
To ja wpadam w słowo nie tylko, żeby bronić kolegę, myślę o Sławku, ale nie tylko rodziny pewnie są brane pod uwagę, chociaż nie znam tego badania, ale sam nieraz prowadziłem audycję na ten temat i to była żywność marnowana i przez markety, i przez hurtownie, i przez restauracje, i średnio wypadały no, jakieś takie liczby, których sobie nie wyobrażamy, że moglibyśmy aż tyle jedzenia marnować, prawda?
Ale przekaz jest taki, że my marnujemy.
Czyli każdy z nas. I tu się zgadzam z panem, że należałoby to uściślić, absolutnie.
Tak. Miłego dnia życzę.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia. 618-654-6654. Umiejętność czytania, słuchania, oglądania to nie jest umiejętność czysto, albo to nie powinno być tylko działanie czysto mechaniczne, czy też fizjologiczne. Warto o tym pamiętać, mówi ekspert StratPoints Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju oraz redaktor naczelny portalu Nowa Europa Wschodnia, Jarosław Kociszewski.
Jest takie angielskie sformułowanie media literacy, czyli umiejętność korzystania z mediów. I kluczem jest po prostu edukacja. Nie należy wierzyć ślepo w to, co mówią media, szczególnie media społecznościowe, które są bardzo łatwe do zmanipulowania. Trzeba korzystać z wiarygodnych źródeł informacji, czyli słuchać na przykład zaufanych dziennikarzy, którzy wiedzą, co mówią, którzy mają doświadczenie. Może niekoniecznie słuchajmy, co sportowcy albo ludzie od show biznesu mają do powiedzenia na temat wojny, a słuchajmy fachowców, analityków, profesorów. To nie zawsze jest łatwe. Oni też nie zawsze umieją przekazać w sposób przystępny, ale to jest konieczne.
No więc słuchać i analizować i sprawdzać, czy to źródło jest wiarygodne, to jest konieczne, mówi specjalista. A pani Maria, co nam chciała powiedzieć? Dzień dobry.
A pani Maria, dzień dobry. Chciała powiedzieć, że tak filozoficznie to prawda obiektywna. Właściwie to nie istnieje. Człowiek właściwie szuka takich informacji już przez swój mózg, które mu najbardziej odpowiadają i chce ich potwierdzenia.
Dlatego wysiłkiem jest, jak mówił któryś ze słuchaczy, szukanie
wie pan, prawdy. Owszem, szukanie, tylko to musi być szukanie czegoś, na czym człowiek opiera swoją analizę. A jeżeli opiera na swoim doświadczeniu życiowym i chce tego potwierdzenia, czy w prasie, czy w ogóle gdziekolwiek, to on i tak będzie wątpił w to.
A jak dochodzą do tego
osoba,
przekonania,
bo
fobie
nie ma
albo manie.
No,
ale dążymy do prawdy,
nauka,
pani Mario.
Dlatego też nauka się rozwija, ponieważ ludzie szukają tego, co chcą udowodnić.
Nie, no to nauka rozwija się poprzez zaprzeczanie temu, co jest. Jeżeli uda się zaprzeczyć temu, co jest i udowodnić, że to nie była prawda, to mamy kolejną weryfikację i tak dalej, i tak dalej.
No i dlatego całe życie człowieka polega na
tym, żeby się uczył i szukał prawdy.
Na szukaniu prawdy i właściwie trudno mieć do kogokolwiek pretensje. Jedynie to, że jeżeli ktoś świadomie oszukuje, kradnie i świadomie nas wprowadza w błąd, poza swoją właściwie dzięki tej swojej intencji, to jest naganne. Ale dobrze, że ludzie mają różne możliwości i potrzeby weryfikowania.
Absolutnie, bardzo to ważne.
Właśnie, świadomość musi być włączona tutaj i dobrze, że mamy tą świadomość.
Mamy obowiązek myśleć, pani Maria, filozoficznie. Dziękuję pani Mario serdecznie.
Dziękuję.
Można by jeszcze dodać, że ten, kto nieświadomie wprowadza innych w błąd, ale sam nie dąży do tego, żeby zweryfikować wszystko, co przekazuje, no to też nie do końca uczciwie postępuje. Ale panie Pawle, teraz pan ma głos.
Dzień dobry. Ja zabiorę głos w tej fajnej dyskusji, mówiąc, że od kilku lat mam takie hobby i oprawiam w roczniki tygodniki polskie. Będąc uczciwą osobą, kolekcjonuję zarówno te z lewej, jak i te z prawej strony. I jakby pan redaktor to przeczytał, czy ktokolwiek z nas, to wie pan, mamy dwie różne Polski, się okazuje, od kilku lat. Zupełnie co innego pan przeczyta w takim tam jakimś do rzeczy, czy jakimś, powiedzmy, nie wiem, najwyższym czasie, czy zupełnie co innego pan przeczyta w polityce i w innych nie będę tam reklamował, prawda? Są dwie różne Polski w tym samym tygodniu. Jak ja to pozostawię w spadku synowi czy wnukom, to oni nie dojdą do tego, co jest prawdą, bo są dwie prawdy. Co najmniej dwie. Każdy ma swoją. Ksiądz Tischner mówił, że są trzy prawdy. Nie będę tego, żeby nie przeklinać. Ja myślę, że tutaj niechcąco nam dyskusja też weszła na szczepienia i tak dalej, na pandemię. Ja myślę, że wie pan, napisałem to już jakiś czas temu, bo też w takich alternatywnych portalikach mi się zdarzyło kiedyś coś napisać. Ja myślę, że problem się sprowadza do problemu tylko i wyłącznie kryzysu zaufania do elit. Pan przed chwilą świetnie powiedział, że nauka to nie jest nic innego jak nieustanne podważanie tego, co dzisiaj uważamy za naukę.
No, cała historia nauki pokazuje, że jedno odkrycie często jest później zmieniane poprzez inne odkrycie, prawda?
Dokładnie.
Czy też świadomość tego, co to jest.
Mhm. Jakby proszę zauważyć, my mamy z tym do czynienia na co dzień. Już zostawmy te szczepienia z tą pandemią, bo to kosztowało zbyt wiele ludzkich istnień, ale w ubiegłym tygodniu na waszej antenie była informacja, że jedno z muzeów tutaj wystawia swoje poglądy na temat tego, że nie istniała Wielka Lechia. Chociażby przykład. Proszę zobaczyć, ile mamy ludzi wierzących w Lechię i starających się temu zaprzeczyć. Tych samych ludzi na tym samym poziomie.
Polecamy Gniezno. Wystawa, prawda? Wielka Lechia, myślnik czy też przecinek, Wielka Ściema. I tu już się zrobiło gorąco pomiędzy tymi, którzy uważają, że Wielka Lechia to jest coś faktycznie istniejącego w historii.
Dokładnie.
A skonfrontowali to twórcy tej wystawy z tym, co można dowieść z kronikami, z pełnymi sfałszowanymi rzeczami itd., itd. I gorąco jest do dzisiaj chyba.
I proszę zauważyć, w mojej biblioteczce znajduje się zarówno pogląd jednej strony, bo taki młody człowiek, tam nie będziemy reklamować, wydał pozycję pod tytułem Turbo Lechici, jaka to jest Wielka Ściema, a z drugiej strony mamy tam pana bodajże chyba Bieszka, czy jakoś tak się podobnie nazywa, który wydał już kilka pozycji i mówi, jak najbardziej, on był, sprawdzał, widział, badał i jest. W związku z czym mamy dwa poglądy stricte naukowe, wzajemnie się wykluczające. I teraz komu wierzyć?
No właśnie, czy stricte naukowe, to też trzeba by sprawdzić samemu, a samemu nie jesteśmy w stanie wszystkiego sprawdzić.
Dlatego powtarzam, moim zdaniem mamy wielki kryzys, to poprzednik powiedział, zaufania do elit. Elity intelektualne, publicyści, radio powinny przyjąć neutralną jakby postawę i starać się zachęcać do samodzielnego poszukiwania myślenia, a nie łykania jak pelikan tego, co ktoś próbuje nam za wszelką cenę zaoferować.
Samodzielnego poszukiwania, no, czyli także podważania, czy też szukania jakichś kontrargumentów. Bo że wrócę do tego, co pan powiedział o nauce i o rozwoju. No, gdybyśmy uznali, że wszystko już odkryto i stwierdzono, to co by to było?
Ja to napisałem jakiś czas temu. Żadna inna chęć niż to, co pan przed chwilą powiedział, nie prowadziła Kopernika w jego odkryciach, Galileusza, Kolumba. I w tamtych czasach też nikt nie siedział, nie mówił tym ludziom, siedź w domu, nic tam nie patrz w ten teleskop,
bo już wszystko wiadomo.
Wszystko jest wiadome. Mhm. Tylko każdy mówił, skoro uważasz, że masz ku temu jakby siłę argumentów, dowody i tak dalej, no to publikuj, proszę, być może się ludzkość i cywilizacja dzięki temu rozwinie. I ja uważam, że zawsze w ten deseń należy myśleć, czyli starać się tak rozwijać, tak podważać aktualnie przyjęte dogmaty, żeby finałem był jakiś rozwój intelektualny cywilizacji i tutaj ludzkości, przede wszystkim Polski.
No chyba, że dojdziemy do takiej sytuacji, w której ktoś głosi prawdę w tym sensie, że od niego też zależy realizacja tego, co powie. I tutaj nawiążę niestety znów do polityki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Proszę posłuchać, bo wiem, jak słuchać zatem polityków, którzy bardzo często mają prawo decydowania o czymś, czyli też jak słuchać tego, co i jak tłumaczą. O tym mówi ekspert StratPoints z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju oraz redaktor naczelny portalu Nowa Europa Wschodnia, Jarosław Kociszewski.
Politycy są bardzo specyficzną tutaj grupą, która ma do tego wszystkiego jeszcze do ugrania własne interesy, zwłaszcza, że jesteśmy rok przed wyborami. Więc ja nie jestem wielkim fanem słuchania polityków i wykorzystywania polityków jako źródeł czystej informacji. To znaczy, oni są decydentami i tutaj tak należy ich traktować. Natomiast jeżeli chodzi o analizę i wyrabianie sobie własnej opinii, ja osobiście jednak wolę słuchać ludzi, którzy nie mają bezpośredniego interesu w tym, co analizują. Zwłaszcza, że politykom, rządom zdarzają się wpadki informacyjne. Świetnym przykładem jest rakieta w Przewodowie, gdzie polski system informowania kryzysowego poniósł kompletną porażkę. Po prostu nie staliśmy na wysokości zadania.
Ale były wypowiedzi, które uspokajały i odnosiły się do tego, co pan mówi, właśnie do tej komunikacji, że profesjonalna. No bo, i to też wielu podkreślało, także słuchaczy, zachowano spokój i na gorąco nie pojawiały się jakieś przekazy, być może obarczone błędem. Co pan na takie wyjaśnienie tego?
Szalenie istotne w tej komunikacji jest zapewnienie ciągłego dopływu, nawet informacji szczątkowych. Bardzo szybko okazało się, że głównym źródłem informacji na temat bezpieczeństwa Polski jest Pentagon. Jeżeli my nie przejmujemy kontroli nad przestrzenią medialną, zapewniając ciągły dopływ informacji, wtedy otwieramy przestrzeń na inne źródła. Zostawiamy też przestrzeń dla manipulacji i dla wojny informacyjnej. Bo przecież natychmiast rosyjskie kanały zaczęły rozmaite teorie pompować. Ewidentnie widać było, że nie ma jednego spójnego planu komunikowania kryzysowego. Dokładnie tak samo, jak go nie było przy okazji zatrucia Odry. A potem się okazało, że różne ośrodki decyzyjne w Polsce zaczynają własną komunikację, co tylko pogłębia wrażenie chaosu. Najlepiej z tego wyszła Kancelaria Prezydenta, gdzie rzeczywiście potem tych informacji zaczęło się pojawiać w miarę dużo, ale chodzi o przejęcie kontroli i zademonstrowanie kontroli nad sytuacją i nad przestrzenią medialną.
Jarosław Kociszewski, StratPoints, ekspert z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju. 618-654-654, jeszcze dwóch słuchaczy. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Dzień dobry.
Witam pana Sławka, a pan Grzegorz zaczyna.
Tak krótko, chciałem tylko skomentować tą wypowiedź, chyba były 2-3 przede mną, odnośnie pana profesora Andrzeja Horbana. Zrobiło mi się, panie redaktorze, bardzo przykro, że ludzie się tak wypowiadają i wypowiadają nazwiska. Z panem Andrzejem Horbanem znamy się od urodzenia, czyli od szpitala po dzień dzisiejszy. To był zawsze, jest, był i będzie zawsze człowiek wyważony. Doświadczyłem to na sobie, ponieważ on mnie pomagał w mojej chorobie, a ciężko przeszedłem COVID i dzięki Bogu jeszcze chodzę po tym Bożym świecie. Więc jeżeli ktoś mówi, że on się nie zna, że on jest celebrytą, że on tam oszukuje i tak dalej, to nie tyle, że robi wielki błąd, bo ten człowiek tego nie słyszy, ale go przed wszystkimi go, bo przede wszystkim obraża, dlatego że od momentu, kiedy COVID u nas w kraju zaistniał, wszyscy od najwyższych władz państwowych popełniali błędy w ocenie, dlaczego tak się stało, dlaczego, czy się wszyscy mają szczepić, czy się nie mają szczepić. Pan profesor Andrzej Horban mówił wszyściusieńko rozsądnie i mnie też na końcu powiedział, słuchaj, nie szczepiłeś się, trudno, ale do tej pory nie znamy absolutnie żadnej stuprocentowej opinii, czy szczepienie jest dobre, zabezpieczać niedobre.
No i właśnie słuchacz odniósł się do tego, że pan profesor mówił, że trzeba i koniecznie, tylko do tego się odnoszę, a teraz pan potwierdza, że mówił, że nie wiadomo do końca. Dobrze, ale pozostawmy to już, bo to temat trudny i być może już się pojawiał, jeżeli będzie trzeba, pojawi się w kolejnej dyskusji. Natomiast dzisiaj mówimy o tym, co jest prawdą, a co nie dla nas, jak jej szukać. No i tutaj zdarzyły się dwa zdania pana Grzegorza i poprzedniego pana słuchacza, który wskazywał też na różnicę zdań tego samego człowieka, czy też skonfrontował to, co było raz przekazane jako prawda, a drugi raz jako prawda, że tak powiem, podważona. Dziękuję serdecznie za to zdanie. Być może rzeczywiście w dyskusji często za daleko idziemy, używając określeń ad personam i stąd potem można komuś wyrządzić przykrość. Jemu, czy też jego znajomym, jak słyszeliśmy. Panie Sławku, proszę uprzejmie.
Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie tak się zastanawiam. Wcześniej ktoś tam poruszył temat tych ludzi, powiedzmy, na świeczniku, celebrytów, czy ludzi, którzy po prostu mają możliwość wypowiedzenia się do szerszej publiczności, no i wypowiadają różne opinie i wówczas no mamy jakiś, tak powiedzmy, kryzys tych, no jak gdyby oceniania, czy wiarygodności tych ludzi.
No, a powiedział pan, na świeczniku użył pan tego sformułowania, że oni mają możliwość.
No tak, no bo czyli, tak częściej jest.
Czyli de facto oni powinni też rozumieć, jak dużą odpowiedzialność ponoszą za to, co mówią, prawda?
No właśnie, to jest podstawa, że ktoś, kto wypowiada się w jakikolwiek sposób publicznie, przede wszystkim ponosi odpowiedzialność zarówno i za treść, jak i za formę swojej wypowiedzi, bo to wpływa na wiele, wiele osób. No, mamy przykład z ostatnich dni otwarcie Mistrzostw Świata. Informacje, które tam pojawiają się, że mnóstwo różnych tam aktorów czy wokalistów nie chciało tam się zaprezentować. Morgan Freeman pojawił się. No teraz pytanie jest, z jakiego powodu się pojawił. Najczęściej powodem są pieniądze. I w tym dzisiejszym świecie najczęściej pieniądze są. No, ktoś może mieć jakieś własne przekonania, dostaje odpowiednie pieniądze i te przekonania zmienia i mówi tak, jak powinien powiedzieć. Dlatego ja mam prostą taką receptę na ocenianie, powiedzmy, wiarygodności ludzi, którzy tam próbują nam różne rzeczy wciskać. Jeżeli ktoś chce powiedzieć mi, czy panu, czy komukolwiek, że coś jest dla niego dobre, że chce dla niego dobrze, no to jest, w 99% należy przyjmować, że ten człowiek po prostu ma zupełnie inne interesy. No bo to zazwyczaj jest tak, że ktokolwiek cokolwiek robi, zazwyczaj w pierwszej kolejności myśli o sobie. No niewiele jest takich osób, które w pierwszej kolejności myślą o tym, żeby komuś zrobić dobrze, nawet
kosztem siebie. Czy pan nie wierzy i nie ufa?
Nie wierzę i nie ufam, dlatego mówię, jeżeli słyszę, że Unia Europejska chce dobrze dla Polski, to Unia Europejska w pierwszej kolejności chce dobrze dla Unii Europejskiej, czy tam dla jakichś określonych państw. Mhm. Jeżeli przy okazji coś dla Polski będzie dobrego, to jest okej, okay, no to fajnie.
Czyli natomiast rozumiem, że pan czekałby na takie postawienie sprawy. Posłuchaj, mam dla ciebie tutaj taką lub taką propozycję. Rozważmy, która twoim zdaniem będzie dla ciebie najlepsza, tak?
No dyskusja jest zawsze najlepsza, jeżeli jeszcze.
I co do której możemy się dogadać.
I opiera się na przedstawianiu argumentów. No tutaj ludzie poruszali też tematy związane z COVID-em. No w przypadku COVID-u tej dyskusji w ogóle nie było, bo była tylko jedna opcja, która i tylko ona była głoszona. Natomiast cokolwiek innego było od razu ganione, napiętnowane i po prostu wyśmiewane. No to nie jest metoda. No nawet gdyby ci ludzie, którzy uważają, że szczepienia są dobre, mieli rację, akurat te szczepienia, mieli rację, no to należy dyskutować, bo jeżeli w dyskusji ktokolwiek jest w stanie przekonać drugą stronę, czy przekazać takie argumenty, których druga strona nie będzie mogła podważyć, wówczas ten człowiek staje się wiarygodny. Tej wiarygodności nie mamy, bo nie mamy dyskusji rzeczowych.
Dziękuję, musimy kończyć. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za informację. Jeszcze na koniec tylko, bo nie sposób uciec. Pozdrawiam również od sytuacji obecnej, światowej i europejskiej. Dezinformacja jako narzędzie w walce, czyli wojna informacyjna, dezinformacyjna, to wszystko jest bardzo ważne. To element trwającej wojny, o tym mówi Jarosław Kociszewski ze Strat Points.
Internet stał się niezwykle istotnym narzędziem walki, nie głównym. Nadal królową pola bitwy jest artyleria. Natomiast w takiej wojnie wielowymiarowej cyberprzestrzeń stała się pełnoprawnym wymiarem działań militarnych czy działań zbrojnych. Z jednej strony mamy do czynienia z cyberatakami na infrastrukturę, to jest jedna rzecz, ale też jest ogromna przestrzeń wojny informacyjnej. Wszystko wrzucamy do jednego worka, nazywając to fake newsami, czego ja osobiście bardzo nie lubię, bo to jest uogólnienie. Natomiast mamy do czynienia z celową dezinformacją, mamy do czynienia z manipulacjami, niekoniecznie z kłamstwami, które mają z jednej strony zmylić przeciwnika, wpłynąć na opinię publiczną i to widzimy bardzo wyraźnie, w jaki sposób polska czy zachodnia opinia publiczna jest manipulowana najrozmaitszymi narracjami. Na przykład sugerowanie, że Polska jest agresorem i może mieć pretensje wobec Ukrainy, że to NATO jest odpowiedzialne za wojnę, albo to w tej chwili szczególnie niebezpieczne przekonywanie, że należy nie tyle doprowadzić do zwycięstwa Ukrainy, co jak najszybciej zawrzeć pokój, bo przecież wojna jest złem. Oczywiście, że wojna jest złem, nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast rozpoczęcie w tej chwili rozmów pokojowych oznaczałoby ogromny sukces Rosjan, którzy ponoszą klęski militarne, natomiast chętnie przekierowaliby uwagę gdzie indziej. I naciski tutaj odbywają się dokładnie w internecie. To znaczy internet jest obszarem działań nie tylko propagandowych, ale właśnie informacyjnych, militarnych de facto.
Te militarne odniesienia można by tak samo przekierować do każdego momentu, każdej dziedziny naszego życia, bo informacje i dezinformacje mają wpływ na bardzo różne nasze decyzje. Dziękuję Państwu bardzo gorąco za tę gorącą dyskusję. Tomasz Jędraszczak, kłaniam się.